Ja przynoszę pozdrowienia z Warszawy, z Siennej. Byliśmy tam pewnie na takiej małej konferencji. Zbór okazał się żywym, ja go pamiętam przez lata z różnych historii czasu. Teraz się okazało, że czas emigracji ze wschodu bardzo ożywiły ten zbór. Jest bardzo dużo osób z Ukrainy czy z innych tam ościennych państw. I chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na pewną rzecz, ponieważ tam to zostało poruszone, że czasy internetu niosą też ze sobą dziwne rzeczy. Mianowicie czasy są takie, że nurt myśli, który do nas przenika, stwarza, że ja go pamiętam z przeszłości, też tak było, też się to pojawiało. Coś takiego jak indywidualizm. Można się na forach spotykać, można robić coś takiego jak, że grupa osób widzi siebie na czacie i tak tworzą się pewne takie indywidualne kręgi ludzi. Ostatnio spotkałem człowieka, który powiedział, że nie do końca się z tym zgadza, że zbór to jest zbór, że to jest taki duch, który w pewnym sensie jak gdyby ludzi wyrywa. I jeżeli by nie było warunków do tego, przecież są takie kraje jak Chiny, gdzie teraz prześladowanie jest zdecydowanie większe, Irak czy inne kraje, gdzie naprawdę teraz te prześladowania są coraz to większe, jeśli chodzi o chrześcijan. I tam jest wiele arabskich chrześcijan, którzy nie mają społeczności, nie mają się gdzie z kim spotykać. Oni mają pragnienie obecności zborowej, takiej grupy społecznej. Pamiętam takiego brata, który mówił, że ma pewną służbę i spotkał człowieka, który mówi, że zwiedził pół Polski, był w różnych zborach i nie może znaleźć miejsca dla siebie. I ten brat mówi do niego coś takiego, że chyba musisz się zaopatrzyć w dużo pieniędzy. Objechać te wszystkie zbory, wszystkich ich przeprosić i powiedzieć im, że to ja się myliłem. Że to nie jest tak. Jeżeli nie możesz znaleźć zboru dla siebie, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Ja tu chciałem pokazać taki pewien przykład, ponieważ mamy coś w sobie takiego, że to ciągnie nas do indywidualizmu. Weźmy sobie na przykład, to jest taki mały rekwizyt. Jeżeli miałbym napisać jednym palcem takie słowo, że Bóg mnie kocha, to domyślam się, że chyba mało jest to możliwe. Czyli jedna jednostka niewiele może. Jeżeli wezmę dwa palce, to coś już mi wychodzi, ale to jeszcze nie jest to. Dopiero kiedy wezmę trzy palce czy cztery palce, to ten napis jest zdecydowanie bardziej właściwy, że potrzebuję Ciebie, Ciebie, Ciebie i Ciebie i w sumie każdego do tego, żeby to tworzy pewnego rodzaju społeczność. Chyba wszyscy pamiętamy taki werset, który mówi, że każdy z osobna jesteśmy jakąś częścią. Ręka, druga ręka, ramię i to całe tworzy pełny kościół. Takie zrozumienie tego fragmentu mamy w liście Jakuba w 5 rozdziale od 13. Cierpi ktoś między wami, niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych zborów i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Skąd wziąć starszych, skoro ich nie ma? Potrzebni są starsi. To jest jak gdyby taki porządek, który w Kościele jest naturalny. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Ja z tym słowem uzdrowi spotkałem się z różnymi słowami, ale w oryginale jest napisane zbawi. Ale co do zbawi, to jest też naturalne słowo uzdrowi chorego. Inne słowa mówią podźwignie, uratuje. Pan go podźwignie, jeśli się dopuścił zaś grzechu, będą mu odpuszczone. Wyznajcie też grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Więc tu mamy pewien taki takie wyjaśnienie, że wyznawanie, przepraszanie się, mówienie, co ja przeciwko Tobie miałem, bywało czasami w niektórych zborach, że było takie nabożeństwo, w których jedni wyznawali sobie nawzajem, a ja o Tobie tak pomyślałem, a o tak pomyślałem, a jeszcze inaczej pomyślałem. I to bardzo oczyszczało atmosferę w takim zborze. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jak bardzo możemy sobie pomóc, modląc się jeden o drugiego. Jest wiele świadectw, które mówi o tym, że zbór modlił się o daną rzecz i siła modlitwy tego zboru, siła modlitwy sprawiedliwego czyniła uwolnienie, uzdrowienie, czy jak cokolwiek innego, co dana potrzeba, jaka była potrzeba. Chciałbym się teraz z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału 1-10 spróbujemy sobie przeanalizować słowo, które jest jak gdyby wyznacznikiem doskonałej miłości. Powiem wprost, wyznacznikiem doskonałej miłości. I sami zobaczymy, czy to jest takie proste. I rzekł do uczniów swoich: niepodobno, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień miejski zawisł na jego szyi, a jego wrzucał do morza, niż gdyby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strafuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. I rzekli mu apostołowie do Pana: przydaj nam wiarę. A Pan rzekł: jeśli byście mieli wiarę jako ziarnko gorczycne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orzeł w pasie, powie do niego, gdy wróci z pola: chodź zaraz zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się daję, napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, co uczynił, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie to, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Mamy tutaj kilka rzeczy nagromadzonych jedno za drugim. Pierwsze to kwestia zgorszenia, drugie to kwestia przebaczenia, trzecie to kwestia wiary i czwarte to kwestia sługi. Rzeczywiście żyjemy na tym świecie, a szczególnie jeżeli mamy związek dwojga ludzi, to zdają się nawzajem. Są otwarci na siebie i wiele rzeczy widać. Po prostu jedno widzi drugiego. I nie można ukryć wielu rzeczy. Brat z bratem, rodzeństwa, rodziny, czy w pracy, czy w innych miejscach. Bywa tak, że ktoś w pracy nas bardzo rani, czy ktoś w pracy nas czernia, odmawia i musimy się z tym zmierzyć. Jako wierzący ludzie mamy tutaj pewną rzecz. Mianowicie potrzebujemy umieć wybaczyć tym, którzy nas krzywdzą. Jak wybaczyć komuś, kto ustawicznie nas krzywdzi? Lub jeśli ta osoba, która nas krzywdzi, przychodzi do nas i mówi: przebacz mi, a za chwilę robi to samo. nie potrafi kochać, nie potrafi żyć w relacji takiej, aby nie potrafi tego rozumieć, jak bardzo nas rani. I my nawet stajemy w tej sytuacji, kiedy potrzebujemy wybaczyć temu człowiekowi. Wtedy apostołowie patrzą na to wszystko, mówią, jak to możliwe? Jak to jest możliwe? Przecież to nie ma takiej możliwości. On 7 razy przyjdzie i mówi, przebacz, przebacz. I znowu mnie zrani. I znowu w naturalnych reakcjach to będzie robimy takie... A Słowo Boże mówi, przebacz. Ja spotkałem się z takimi określeniami, w której było napisane nie 7 razy, ale silnia 7, czyli 7 razy 7, wynik z tego razy 7 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Szło to aż tam. To była liczba, mówiąc szczerze, nieokreślona. Potężna liczba. Wybaczyć. I Jezus mówi do nich tak. Jeżeli byście mieli wiarę, jak ziarko gorczycy. Ziarko gorczycy nie jest duże. Podobno są 2 rodzaje gorczycy. Z jednej robi się musztardę, a druga to jest też maleńkie ziarenko i to jest taki pospolity krzew, który tak naprawdę do niczego się nie nadaje. Mało tego, nie można go nawet spalić, bo tak dużo ciepła nie da. Po prostu to jest takie nic. A Jezus mówi, miejcie wiarę. Tylko nic. A będziecie w stanie przebaczyć. My pamiętamy ten werset, często go powtarzam, z 3 rozdziału 1 listu Jana, w którym mówi, że posiew Boży mieszka w nas. Ten posiew Boży przyjmujemy, dajemy możliwość, aby Duch Boży w nas dawał możliwość życia, abyśmy się przeobrażali na obraz Jezusa, który ma moc. I dlatego ciągle mówimy, że Bóg nam dał Ducha, który ma moc, abyśmy mogli upodabniać się do Jezusa Chrystusa, ponieważ w tym charakterze jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem. W tym charakterze możemy stanąć do walki z tym tematem, aby móc przebaczyć. I mamy tutaj coś takiego. Gdybyście mieli taką małą wiarę i rzekli do tego figowca. Z tym figowcem to jest różnie, ponieważ w tłumaczeniu naszym jest figowiec, w tłumaczeniu 1000-latki jest morwa. Więc szukałem, jak to jest możliwe, żeby te różne tłumaczenia były i zauważyłem, że gdańskie tłumaczenie na przykład ma użycie takiego sformułowania, że dzikiego figowca. A właściwie chyba inne tłumaczenie mówi, jakby to było jedno. Co się okazuje? Morwa ma niesamowity, ukorzeniony system pod ziemią. Wydarcie czegoś takiego jest niemożliwe dla człowieka. Żeby wydrzeć takie drzewo, mało tego, wydrzeć to drzewo i jak gdyby posadzić je w morzu. Okazuje się, że możemy sobie teraz zdać sprawę pewnych niemożliwości dla nas samych. Że my z siebie jesteśmy w stanie przebaczyć drugiemu człowiekowi. My potrzebujemy coś więcej. Jeśli odniesiemy się do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, zauważymy tam definicję wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Powiem krótko, z Bożą pomocą jesteśmy w stanie uświadomić sobie, że to jest możliwe. Kiedy czytamy Słowo Boże i patrzymy na cuda, które Jezus czynił, być może się uda nam kiedyś zorganizować braci, którzy usługują usługują w dziedzinie uzdrawiania. Oni mówili, że jak znajdą czas, to zaglądną, złożą świadectwo. I oni mówią o rzeczach niesamowitych. Modlą się o chorego, o jego kręgosłup i on się pustuje w tym momencie. A oczywiście mówią, że na 1000 przypadków, jednak 200 przypadków to się nic nie dzieje. Więc to jest taka szkoła. I sam zauważyłem, że kiedy modlę się o pewne rzeczy, potrzebuję systematyczności. Modlisz się, nic się nie dzieje. Modlisz się, nic się nie dzieje. Jeden człowiek powiedział, że po 3 latach zobaczył dopiero pierwszy raz owoc modlitwy w postaci widziałem, że to się działo. To jest jak gdyby z wiary w wiarę, czyli prawie nic, prawie z tego małego krzaku gorczycznego, który jest niczym, który jest jak gdyby przez ludzi odrzuconym, ale to zawsze jest maleńkie coś. Takie maleńkie coś w coś większego. Z wiary w wiarę. Potrzebujemy doświadczyć zrozumienia, biorąc Boże Słowo. Najlepiej to przez własny przykład. Rzeczywiście, kiedy sam się o to modlisz, kiedy modlisz się o różne rzeczy i widzisz działanie, to najbardziej cię nie zrażają cię rzeczy, o które się modliłeś i nic się nie działo. I mamy tutaj coś następnego. Mamy tutaj przykład z sługi. Ja może się jeszcze odwołam wcześniej do Ewangelii 11 rozdziału Marka. Tam mamy bardzo podobny przykład i mamy też coś jeszcze, zanim przejdziemy do sługi, to nam się to troszkę wyjaśni. Otóż od 12 wersetu to jest nieurodzajne drzewo, tutaj jest taki tytuł, ale to oczywiście są dopisy. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzał z daleka drzewo figowe. Pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego: niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to i uczniom. Tu mamy taki paradoks, ponieważ Jezus oczekiwał od tego drzewa owocu w momencie, kiedy on tego owocu nie miał. I czego to drzewo? Możemy tu zauważyć siłę wiary, jeśli chodzi o to, co się potem stało. Od 20 wersetu do 26 mamy część dalszą. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschło od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Panie, mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklołeś uschło. A Jezus, odpowiadając im, rzekł im: miejcie wiarę w Boga. I to jest jak gdyby pierwsza wyjściowa koncepcja. Miejmy wiarę, że Boża moc, że Bóg ma siłę to uczynić. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się. I tutaj mamy taką niesamowitą konkluzję. W 24 wersecie. To jest jakby słowo dla nas. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście prosili i modlili, tylko wierzcie, że otrzymacie, spełni się wam. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, spełni się wam. Miejcie wiarę w Boga. Jest możliwość. Kiedy ja zwracam się do człowieka, który pije alkohol, który nie widzi dla siebie żadnego wyjścia, który przeżył już tyle, próbował już tyle razy, I on mówi, to była moja ostatnia szansa. Ja mówię, każda kolejna szansa jest twoją szansą. Nie ma końca szansy, ale ciągle masz szansę. A prawdziwym słowem, którym jest dla ciebie, to jest słowo wykonało się. Jezus dla ciebie, od ciebie zabrał alkoholizm. Wykonało się w tym znaczeniu, że jest dla ciebie nadzieja. To jest pewnik. I zaczyna rozumieć, że dzisiaj to jest proces. Może być wolny, bo słowo daje mu gwarancję. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, spełni się wam. To jest proces, my o to wiemy. I przychodzi na ciebie taka niesamowita fala w jednym momencie. Ty mówisz, co się dzieje. W innym momencie kołaczysz i kołaczysz. Pewna kobieta 15 lat kołatała o zdrowie dla swojego męża. I po 15 latach zobaczyła jego uzdrowienie. Jest zawsze dużo. To jest też czas, to jest też proces, w którym to się dokonuje. Dlatego życie z Bogiem jest pewnego rodzaju procesem. To jest jak gdyby sposób życia, w którym czytamy, bierzemy do siebie i uczymy się wiary cały czas. Noe miał długi czas, kiedy budował arkę. Mówią, że budował tą arkę, jedni mówią 100 lat, różnie. Ale 100 lat trwało. Abraham był bardzo ciekawym człowiekiem. Gdybyście prześledzili jego życie, to zauważylibyście, że był niesamowitym kombinatorem. Kiedy został powołany, to wcale od razu nie pojechał. On jeszcze czekał tam x lat. Podobno gdyby od razu pojechał, to zastałby, jak to się mówi, mlekiem i miodem płynącym ziemi Izraela. Pojechał później, kiedy był głód. Więc uciekł stamtąd do Egiptu. W Egipcie znowu wykombinował sobie coś takiego, że odda swoją żonę faraonowi, żeby przetrwać. Była bardzo piękna. I Bóg napomniał tych, którzy czczą faraona, żeby oddali mu żonę, ponieważ to jest tego męża, jest żoną. I można później zauważyć, że kiedy miał obietnicę, że będzie jego potomstwo tak potężne jak piasek, to sobie wykombinował znowu Ismaela. To był kombinator. A Bóg co powiedział? Że jest człowiekiem wiary. Jest usprawiedliwionym. I tak jest w naszym życiu. Też mamy takie sytuacje. I czasami jesteśmy bardzo podobni. Ale chodzi o to, że wierzymy. I tak wiara, która z małego ziarenka jak gdyby w coś większego, ale nieustający sposób wiary daje możliwość rozwoju. I teraz mamy tego sługę. I tu jest jak gdyby kolejna tajemnica. Jezus to tak zestawił. Najpierw mówi o problemie zgrzeszenia, potem o problemie przebaczenia, potem mówi o wierze, a potem mówi o słudze. Bo miłość w relacjach to jest tak poplątany system między dwojgiem, że potrzeba dużo wiary, dużo mocy przebaczenia, aby normalnie funkcjonować. I tu mówi o słudze. Jak gdyby tą tajemnicę wyjaśnia w sposób taki, że sługa, postawa sługi daje możliwość rozwiązania, że potrzebujemy mieć postawę sługi. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz zasiądź do stołu. czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzy, przepasz się i usługuj mi. Aż się najem, napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy przez wiarę, można powiedzieć, pokonujecie czas, pokonujecie możliwości życia, przebaczania. To, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy. Bo to, co winniśmy byli uczynić, czynimy. Wiara i postawa sługi daje możliwość tego, aby te relacje uczynić możliwymi. Abyśmy zrozumieli to, że to jest możliwe. Abyśmy mogli to zrozumieć, że siedmiokroć na dzień, jeśli ktoś zgrzeszy, możemy przebaczyć. Jeżeli ten ktoś, kto do nas przychodzi, żałuje, jesteśmy mu w stanie odpuścić. Potrzebujemy czerpać ze słowa, aby wzrastać i nauczyć się dawać tego to innym. Ale to jest czas. Tak jak Mojżesz, który się uczył przy owcach. Jeżeli pasie się owce, to wszyscy wiemy, że to nie jest takie proste. Trzeba dużo cierpliwości. Trzeba dużo, jak gdyby, tej Bożej mocy w sobie. Sami wiemy, że ta moc miłości potrafi wiele grzechów zakryć. Wiele tych rzeczy w drugim po prostu nie widzieć. Nasze ego bywa tym, czym powoduje, że to nas denerwuje, drażni, ale rola sługi, nieużytecznego, powoduje, że tego po prostu nie widzimy. Weźmy sobie przykład z Jeremiasza jako takie zachęcenie. W pierwszym rozdziale Jeremiasza mamy słowo Pana do Jeremiasza. To, co jest dla nas, to, co powinniśmy, co jest takie istotne dla nas. Pan mówi: wybrałem cię, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, już cię poświęciłem. Na proroka narodu cię przeznaczyłem. Możemy powiedzieć dla siebie, że dla nas przygotował Pan miejsce w swoim powołaniu. Ja powiem tak, że no niestety będę musiał użyć Jestreba, więc nie będzie miała tego za złe. Pojechaliśmy do jakiegoś zboru i pewna osoba powiedziała: mam dla ciebie proroctwo. I powiedziała: proroctwo. Pojechaliśmy do innego zboru, nagle jakaś osoba z tłumu mówi: mam dla ciebie słowo. I powtórzyła to samo, co tamta osoba. To jest jak gdyby służba, którą Pan kieruje do danej osoby. I co? Mówi to o tym, że Bóg się o nas troszczy. Dla każdego z nas jest słowo od Pana. Możemy go czytać w słowie, możemy go usłyszeć od kogoś. Wybrałem cię, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodu przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł Pan do mnie: nie mów, jestem jeszcze młody, bo dokądkolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko to, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą. Tych zwrotów "nie bój się" mamy tyle samo, co dni w roku, a nawet więcej. To jest słowo dla nas. Nie bój się, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mój Pan. Potem Pan wyciągnął rękę, dotknął się ust moich i rzekł do mnie: oto ja wkładam moje słowa w twoje usta. Boże Słowo Pan wkłada w nasze usta, abyśmy mogli proklamować, jak pamiętamy, żona jednego z ewangelistów była chora, to proklamowali to słowo: nie umrę, ale będę żyć i będę ogłaszać dzieła Pana. Proklamowali i widzieli tego owoc. Oto wkładam w moje usta Twoje słowo. Patrz, daję Ci dziś władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał, wyplemiał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. I to jest słowo dla nas. Pana nie daje. Amen.